cose.
To może zaczynamy? Dzień dobry, witam Państwa na wspólnym posiedzeniu komisji połączonych z układów naszych czterech komisji. Komisji Finansowo-Gospodarczej, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. Witam Pana Wiceburmistrza, witam Panią Skarbnik, witam Pana Pana Prezesa PGKiM. Wyszedł, ale jest obecny. Witam służby, przybyłe służby Urzędu Gminy Miasta i Gminy Ozimek, obecnych na naszym posiedzeniu komisji. Dzisiejsza komisja zajmie się następującymi tematami. Punkt pierwszy. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji 24 lutego 2025 roku. Punkt drugi. Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych w gminie Ozimek. Punkt trzeci. Informacja dotycząca zużycia energii przez gminę oraz podległe jej jednostki organizacyjne, włączając oświetlenie uliczne w roku 2024. Punkt czwarty. Sprawy różne i organizacyjne. Punkt piąty dotyczy Komisji Finansowo-Gospodarczej Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska. Jest to ocena wykonania zadań inwestycyjnych ujętych w planie Funduszu Sołeckiego i budżetu obywatelskiego w roku 2024. Ktoś ma jeszcze dodatkowe punkty? Proszę.
Komisja Rewizyjna ma dwa dodatkowe punkty, dwa tematy posiedzeń. Pierwsze jest to przyjęcie protokołu z kontroli wydatkowania środków budżetowych na budowę i remonty dróg na terenie gminy Ozimek w latach 2023-2024 i punkt numer drugi, wybór wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Dziękuję.
Dziękuję Panie Przewodniczący za udzielenie mi głosu. Szanowni Radni, jako przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji również chciałbym wprowadzić tutaj do kolejnego tematu zaopiniowanie punktu szóstego. Wprowadzenie pod obrady Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dodatkowego punktu, jest to punkt numer 6 i to jest rozpatrzenie skargi. Kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest za przyjęciem takiego porządku obrad? Kto jest za? 4 głosy za. Dziękuję bardzo.
Jednocześnie stwierdzam, że Komisja Gospodarcza Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska obraduje w składzie 4-osobowym. Jednego radnego nie ma, ale posiadamy kworum, więc wszystkie nasze uchwały są prawomocne. Pozostałe Pozostałe komisje są w komplecie? Dziękuję. Wobec powyższego przechodzimy do punktu pierwszego porządku obrad. Zaopiniowania projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji 24 lutego 2025 roku. Zajmijmy się projektem uchwały zawartego w druku nr 1 w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Miejskiej w Ozimku zawartego w uchwale nr 11/79/24 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie załatwienia skargi z dnia 14 listopada 2024 roku na burmistrza Ozimka w zakresie wykonywania prac w postępowaniu przetargowym pod nazwą remont nawierzchni dróg utwardzonych na terenie gminy Ozimek. Kto chciałby zabrać głos, będzie referował projekt uchwały. Ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Proszę, Panie Przewodniczący.
Ja przepraszam, ja rozumiem, że my nie opiniujemy projektu tej uchwały, albowiem będziemy ją rozstrzygać dopiero na sesji za tydzień. Proszę?
Właśnie, dlatego jest uzasadnienie jej, tej uchwały. Jest projekt uchwały, jest uzasadnienie. Wszyscy radni zostali poinformowani przez Biuro Informacji, przez BIP. Więc tutaj praktycznie uważam, że wszystkie komisje mogłyby zaopiniować projekt uchwały zawarty w druku numer 1. Czy są jeszcze jakieś inne głosy w dyskusji? Nie widzę. Wobec powyższego przystępujemy do opiniowania projektu uchwały zawartego w druku numer 1. Głosuje Komisja Gospodarcza. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku numer 1? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję. Od lewej może.
Głosuje Komisja Rewizyjna. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku numer 1? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Komisja Oświaty, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku numer 1? Proszę o podniesienie ręki. 5 głosów za. Dziękuję.
Głosuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Szanowni Radni, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały druku numer 1? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały zawartego w druku numer 2 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Antoniowie. Czy ktoś będzie referował projekt uchwały?
Tak, przejrzysty, że...
Projekt przejrzysty, prosty, chyba bez jakichkolwiek zapytań. Czy otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji nad projektem uchwały zawartym w druku numer 2? Dalej nikogo nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Opiniuje Komisja Gospodarcza. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku numer 2? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Głosuje Komisja Rewizyjna. Kto jest za przyjęciem pozytywnym projektu uchwały zawartego w druku numer 2. Kto jest za? Cztery głosy za. Dziękuję, jednogłośnie.
Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku numer 2? Proszę o podniesienie ręki. 5 głosów za. Dziękuję.
Szanowni Radni, głosuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto z szanownych radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały druku numer 2? Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. 4 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku numer 3 w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy Oziemiak dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne. Proszę, panie wiceburmistrzu.
Szanowni radni, tylko pozwolę sobie w dwóch zdaniach opowiedzieć, jakie są zmiany w stosunku do regulaminu, który działał przez lata. No i działał dobrze, bo jesteśmy wypłacili chyba kilkaset dotacji do wymiany źródeł ciepła. Z wielkim żalem tu informuję radnych, że usuwamy możliwość dofinansowania kociołka gazowego i olejowego zgodnie z unijnym i polskim prawodawstwem. Są to paliwa stałe, nie możemy tego dotować. I przy okazji programie jeszcze dwa terminy, no, że wnioski przyjmujemy maksymalnie do 30 października ogólnie o dofinansowanie, a rozliczenie wniosku przyjmujemy do 30 listopada. No, nie chcielibyśmy w urzędzie takiej sytuacji, że ktoś nam składa wniosek 15 grudnia, my go musimy rozliczyć do świąt Bożego Narodzenia. Tu proszę radnych o wyrozumiałość, żeby nasi pracownicy mogli pracować normalnie, a nie robić coś przed świętami w ciągu kilku dni. Dziękuję.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto chciałby zabrać głos nad projektem w sprawie projektu uchwały zawartego w druku numer 3? Proszę, panie radny.
Ja mam pytanie przy warunkach i kryteriach udzielania dotacji. Jak tak ładnie jest określone w paragrafie 2, punkt 1 i później podpunkt 1, 2, 3 i 4. I w punkcie 2 i 3 dla kotłów, obojętnych czy biomasą, czy peletem, potrafi się określić, że jest zadekretowana norma, polska euronorma, plus rozporządzenie Komisji Unii Europejskiej wiążące, a pompy ciepła to tego z marszu, bez żadnych kryteriów, bez określania specyfiki, bez niczego. Tylko to, że ja sobie wziąłem taką z takiej firmy, drugi z takiej, spełnią czy nie spełnią kryteria? Nie wiem. No proszę zauważyć, jest totalnie anonimowy zapis. Nie określa, nie precyzuje się warunków, którym winno odpowiadać. A później gdzieś po jakimś czasie, może tak znowu w ramach skarg będziemy mieli do rozpatrywania uwagi, że to nie takie. I w punkcie szóstym, w punkcie szóstym, w podpunkcie drugim. No, może źle się pomyliłem, przepraszam. To nie, to tylko to jedno.
Dziękuję za głos w dyskusji. Panie wiceburmistrzu, proszę
Odpowiedź jest dość prosta. W listopadzie, bo nie wiem jak jest teraz, w listopadzie taka norma dla pomp ciepła jedna nie istniała. I są bardzo dokładne normy dotyczące kotłów opalanych biomasą, peletem, a nie ma normy na tą chwilę, żadnej polskiej normy do jednej, do pomp ciepła. Jeżeli taka norma się pojawi, to w każdej chwili możemy tę normę dopisać. Ale teraz po prostu jesteśmy bezradni, bo nie ma czego dopisać.
Ad vocem do dyskusji, panie radny, jeśli bym chciał się jeszcze włączyć do dyskusji, a może by wystarczyło po prostu dopisać stwierdzenie, że tak jak jest w czystym powietrzu, typu muszą być ujęte na tej liście ZUMI, kojarzy pan wiceburmistrz? I tam są właśnie, które spełniają odpowiednie klasy czystości, wysokość energetyczną i nie są na zasadzie obciążeniem dla środowiska plus klienta. Jest coś takiego, jak jest rządowa lista systemów ogrzewania od kotłów gazowych na biomasę i pomp ciepła, które są dopuszczone i które mogą być dofinansowane ze środków publicznych. To tak tylko kwestią ad vocem. Proszę.
Bardzo cenna uwaga. O ile wiem, to są zalecane pompy, ale to jeżeli teraz radni pozwolą, mamy czas do poniedziałku, to my się pochylimy nad tym, tylko teraz nie wiem, czy teraz to, co powiedział przewodniczący Kuboń, czy to są na czystym powietrzu, czy to jest lista zamknięta dopuszczalnych pomp, czy zalecana. Ale z tej ściągi możemy, bardzo dobry pomysł, aby z tej ściągi skorzystać pod nieobecność normy.
Z tego, co się orientuję, jest to lista zamknięta. To są urządzenia energetyczne, które są dopuszczone przez niezależne instytuty pomiarowe i one mają odpowiednią klasę energetyczną, tak zwana piąta klasa Eco Design, coś takiego, z tego, co tak mniej więcej rzucam hasłami. I uważam, że to byłoby dobrym ogranicznikiem, żeby się nie okazało, że nagle będziemy dofinansowywać coś, co jest... nie obrażając nikogo, chińską podróbą, która bierze prąd, a nie daje żadnego efektu energetycznego ani dla środowiska, ani dla naszych mieszkańców. Dziękuję. Czy pan radny jeszcze chciał zabrać głos? Proszę. Panie wiceburmistrzu, proszę.
Odpowiedź jest bardzo prosta. Dopuszczamy kominki dekoracyjne, które są w salonie i ludzie sobie tam przy jakichś tam okolicznościach czy kiedyś dopalają. Zabraniamy, aby ludzie stosowali kominek z płaszczem wodnym rozprowadzony po całym domu, czyli wtedy z tego salonu on ma kotłownię i spala różnego rodzaju drewno i też emituje dość dużo różnych substancji do powietrza. Zabraniamy, żeby ktoś mógł zostawić jako główne źródło ciepła kominek a la kotłownia, taki, że codziennie pali i rozprowadza po całym domu ciepło, a byłoby, przepraszam teraz za kolokwializm, głupio zabronić ludziom, co chcą, główne źródło grzewcze, kociołek węglowy usunąć w piwnicy i kazać im do góry zdemontować piecyk dekoracyjny.
Dziękuję za wyjaśnienie. Czy satysfakcjonuje taka odpowiedź? Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Nie ma. Więc pytanie mamy ja do pana wiceburmistrza. Panie wiceburmistrzu, pytanie. Opiniujemy ten projekt uchwały, czy zostawiamy go bez opinii i na sesję będziemy go jeszcze raz procedować? Jaka jest...
No, wydaje mi się, że można go zaopiniować, a my się zobowiązujemy, że postaramy się do piątku te zdanie dopisać w paragrafie drugim podpunkcie czwartym dotyczące ewentualnej normy, jeżeli się pojawiła, albo listy, które podpowiada przewodniczący Kuboń. Tylko no proszę dać tam czas 2 dni, ale jeżeli chodzi o ten cały regulamin, to wydaje mi się, że warto go zaopiniować. Dobrze. Całą esencję, bo esencją tego jest to, że kasujemy piec, możliwość dopłaty do kociołka gazowego, olejowego i wprowadzamy 2 nowe terminy.
Dobrze, więc uznajemy w ten sposób, że opiniujemy projekt uchwały zawarty w druku numer 3 tak jak on jest i oczekujemy, że na sesję będzie autopoprawka do projektu uchwały zawartego w druku numer 3. Więc wobec powyższego głosuje Komisja Gospodarcza. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku numer 3? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie, dziękuję.
Głosuje Komisja Rewizyjna. Kto jest za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku numer 3? Kto jest za? 4 głosy za, dziękuję.
Komisja Oświaty, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku numer 3? Proszę o podniesienie ręki. 5 głosów. 4. Proszę, kto się wstrzymał? 1 głos się, 1 radny się wstrzymał. Dziękuję.
Szanowni radni, kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały druku nr 3? Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. 4 głosy za, jednogłośnie, dziękuję.
Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez gminę Ozimek. Referować będzie pan wiceburmistrz, proszę.
Szanowni radni, udało nam się porozumieć z mieszkanką, która jest właścicielką działki, czyli 5 działek o powierzchni 52 ary, czyli ponad 0,5 hektara, i chcielibyśmy, żeby radni wyrazili zgodę na zakup tej działki pod ewentualne rozszerzenie cmentarza, bo tam miejsc grzebalnych bardzo już brakuje docelowo, a przede wszystkim docelowo też pod parking, bo ten parking może służyć ludziom korzystającym z cmentarza, sołectwu, co robi imprezy blisko, i ten parking tam jest bardzo potrzebny, żeby te samochody nie parkowały tu na ulicy Cmentarnej, Ogrodowej i na innych, tylko tam będzie można w sposób cywilizowany zaparkować przy różnego rodzaju imprezach organizowanych przez sołectwo i parafię. Cena, nie wiem, czy mogę zdradzić, czy nie?
Należy.
Pół hektara za 195 tysięcy. To jest, moim zdaniem, szczerze, cena bardzo atrakcyjna.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Proszę pani radna.
Ja mam pytanie, jak się ma nasz budżet do tego?
Panie wiceburmistrzu?
Mamy środki przygotowane na realizację tego zadania.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Panie radny, proszę.
Ja mam właśnie pytanie do pana wiceburmistrza. W treści projektu uchwały zapis jest przeznaczeniem pod urządzenie dróg. To po pierwsze, nie żadnego, nie rozszerzenie cmentarza, nie stworzenie parkingu. Bo teraz tak, cmentarz jest jaki? Komunalny czy parafialny? Więc my wydamy 195 tysięcy na zakup 0,5 hektara nieruchomości, z czego na przykład połowę zrobimy darowiznę na rzecz kościoła, tak? Pod rozszerzenie cmentarza parafialnego. A połowę przeznaczymy na przykład na parking, o którym tu wcale nie piszemy. No to jak to jest?
Panie wiceburmistrzu?
Proszę Państwa, w klasoużytkach nie ma takiego klasoużytku jak parking. Nie ma takiego klasoużytku i my musimy to robić zgodnie z klasoużytkiem. Klasoużytkiem jest rola, łąka, pastwisko, droga. I my teraz w ogłoszonym przetargu, na przykład, który wisi na naszej stronie, gdzie projektujemy 22 projekty drogowe, mamy też to wciągnięte i tam chcemy zrobić na tą chwilę klasoużytek drogi i zrobić miejsca utwardzone. A jeżeli chodzi o cmentarz, może być w dalszej przyszłości taka sytuacja, że trzeba będzie to odbudować. Wtedy są różne formy dysponowania gruntem. Można to parafii użyczyć, można to parafii sprzedać i tak dalej. Tylko że teraz musimy teraz patrzeć na jedną kwestię dotyczącą miejsc grzebalnych i cmentarzy. Robiliśmy teraz projekt cmentarza komunalnego w Nowej Schodni i w bardzo małym postępie teraz przebywa nowych miejsc grzebalnych. Ludzie teraz robią dwie rzeczy. Albo robią grobowce rodzinne, że jest 5 grobów w jednym miejscu i niekiedy są i 3 pokolenia położone w jednym miejscu, a oprócz tego bardzo dużo powstaje kolumbariów, zwłoki są często palone, nie są robione to miejsca na nowe groby, tylko robi się kolumbaria na te miejsca. Bardzo trudno określić, w jakim tempie będzie się ten cmentarz rozwijał, ale chcemy taką opcję mieć na przyszłość, żeby ewentualnie kiedyś ten obecny parking, co projektujemy, można było go powiększyć na cmentarz. Ludzi gdzieś trzeba będzie pochować.
Dziękuję za wyjaśnienia. Czy jeszcze są jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę. Wobec powyższego przystępujemy do opiniowania projektu uchwały zawartego w druku nr 4. Głosuje Komisja Gospodarcza. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 4? Kto jest za? 3 głosy za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 1 wstrzymujący. Dziękuję.
Głosuje Komisja Rewizyjna. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 4? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. 3 głosy za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 1 osoba. 3 głosy za. 1 osoba wstrzymała się.
Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku nr 4? Proszę o podniesienie ręki. 3 głosy za. Kto się wstrzymał? 2 głosy się wstrzymały. Dziękuję.
Szanowni radni, głosuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto z szanownych radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w druku nr 4? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. 4 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję bardzo.
Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku nr 5 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Ozimek. Panie wiceburmistrzu.
Chciałbym, aby oddać głos naszemu urbaniście Patrykowi Dzieniakowi.
Proszę pana Patryka o zabranie głosu.
Witam szanownych radnych. Dokonujemy zmiany miejscowego planu tutaj przy terenie Mosiru koło szpitala w Ozimku. Tak naprawdę głównymi założeniami tej uchwały jest rozszerzenie możliwości lokowania fotowoltaiki o wyższej mocy na tym terenie i polepszenie parametrów terenu tutaj Mosiru. Chodzi tutaj o powierzchnię biologicznie czynną, o powierzchnię zabudowy. Tak naprawdę to są główne przyczyny zmian tego planu. Dziękuję.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto chciałby zabrać głos w dyskusji nad projektem uchwały zawartego w druku nr 5? Nie widzę. Wobec powyższego przechodzimy do opiniowania. Głosuje Komisja Gospodarcza. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 5? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
głosuje Komisja Rewizyjna. Kto jest za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 5? 4 głosy za, dziękuję.
Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku nr 5? Proszę o podniesienie ręki. 5 głosów za, dziękuję.
Szanowni Radni, kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w druku nr 5? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku nr 6 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ozimku nr 34/289/21 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji zadania pod nazwą Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Ozimek poprzez zabudowę wysokosprawnej kogeneracji i dostosowanie do warunków systemu efektywnego. Program priorytetowy nr 5.9. Międzydziedzinowe ciepłownictwo powiatowe, typ projektu 7.5.4. Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej. Kto będzie...
Ja krótko przedstawię.
Proszę panią skarb.
Szanowni radni, projekt powyższej uchwały przedstawionej, może nie będę powtarzać tej nazwy ponownie, bo jest bardzo długa.
Dziękuję.
Dotyczy przede wszystkim zmiany paragrafu pierwszego uchwały z 26 kwietnia 21. Zmiana polega przede wszystkim na zmianie nazewnictwa realizowanego zadania. I zadanie po zmianie brzmi: przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Ozimek poprzez zabudowę układu technologicznego do zgazowania biomasy i dostosowania do warunku systemu efektywnego. Drugą zmianą jest zmiana, ulega zmianie ustęp drugi paragrafu drugiego, gdzie gmina zobowiązuje się udzielić spółce niezbędnego wsparcia celem realizacji zadania opisanego w paragrafie pierwszym uchwały i zabezpieczyć w budżecie gminy Ozimek środki finansowe na jego realizację do kwoty 6 717 200 000. W poprzedniej uchwale 21 kwietnia była to kwota 6 685 900 zł, podwyższają się do kwoty 6 717 200, co stanowi różnicę o 31 300 zł w okresie lat 2025-2035. Dziękuję. Jeżeli są pytania, mamy prezesa na sali, także może udzielić odpowiedzi na to.
Dziękuję za wyjaśnienia. Otwieram dyskusję. Chyba że pan prezes by chciał coś dodać do dyskusji od siebie, może trochę pochwalić się inwestycją, która nas czeka, co to przyniesie dla gminy i dla mieszkańców naszej gminy.
Szanowni panie przewodniczący, szanowni radni, panie wiceburmistrzu, dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Ja tylko króciutko bardzo proszę o podjęcie tej uchwały, no tak naprawdę z konsekwencją działań, które odbyły się z korespondencji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, z którym to spółka ma podpisaną umowę na dofinansowanie tego zadania. Dla tych z Państwa, którzy byli na wizycie na ciepłowni, tutaj tylko, albo tych, bo nie wszyscy byli, to może dopowiem, że tak naprawdę tutaj w konsekwencji tych działań te obiekty, a mam tutaj na myśli obiekt ciepłowni, jak również drugi obiekt kotłowni gazowej na placu wolności, mamy przygotowaną dokumentację projektową, mamy stosowne decyzje udzielające pozwolenia na budowę i koncesję na taką tak zwaną prekoncesję na odbiór energii elektrycznej. Natomiast tak jak mówiłem na wizycie, tak się zmieniły tutaj warunki finansowe tej inwestycji, że my zawnioskowaliśmy jako spółka do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na to, żebyśmy mogli wykonać wyłącznie modernizację tej ciepłowni w Schodni i to jest właśnie przedmiotem tej uchwały. Taka zgoda i aneks stosowny z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska został już podpisany, natomiast w umowie, w tym aneksie jest zapis, który mówi o tym, że tutaj konieczne jest, aby dołączyć właśnie ten wypis wiedzowego planu finansowego dotyczący finansowania tej inwestycji w zakresie dotyczącym finansowania zwrotnego, czyli pożyczki, bo przypomnę tylko, że 50% tego finansowania tej pożyczki bierze na siebie spółka, 50% szanowni, dzięki tutaj uprzejmości szanownych radnych i decyzji już wcześniej podjętych bierze gmina. Jeżeli chodzi o stan aktualny, który teraz mamy, my jesteśmy po wyłonieniu wykonawcy, natomiast firma, która tutaj brała udział w tym postępowaniu, odwołała się do Krajowej Izby Odwoławczej. W związku z tym czekamy na wynik tego odwołania. Dzisiaj informacja ostatnia z godziny 13, po 13. Takie spotkanie w Krajowej Izbie Odwoławczej odbędzie się 25 lutego. Mam nadzieję, że wtedy będziemy znali już wykonawcę tego zadania. W ramach tego zadania, tak jak tutaj wskazano w uchwale, zostanie przebudowany system ciepłowniczy w zakresie zabudowy układu do zgazowania biomasy na terenie ciepłowni, a to, co jest najważniejsze, to jest to, co jest kluczowe, o czym też mówiłem na spotkaniu, powstanie w mieście Łazienek tak zwany efektywny system ciepłowniczy, który pozwoli na to, żeby spółka mogła otrzymać również finansowanie w przyszłości na przykład dalszą modernizację sieci ciepłowniczej, do której za chwilę też nawiążę, albo również na otrzymanie dofinansowania do rozbicia węzłów grupowych na tak zwane indywidualne. I to zamierzamy zrobić, ponieważ już teraz nabory, które pojawią się w marcu tego roku, zakładają, że mogą wystartować tylko te ciepłownie albo spółki, które taki system efektywny posiadają albo zadeklarują, że w ciągu 3 lat taki system powstanie. Wierzę w to głęboko, że w Ozienku, mieście Ozienek, taki system ciepłowniczy powstanie, bo to jest jedyna droga na ten moment, żeby zmobilizować te systemy ciepłownicze. Efekty. Szanowni radni, tutaj gmina Ozienek realizowała projekt finansowany z Polskiego Nowego Ładu. Spółka była inwestorem zastępczym w tym projekcie dotyczącym modernizacji sieci ciepłowniczej, tej napowierzchni, która zniknęła, jest teraz wykonawca na reprezentowanej podziemnej. Jak również teraz kończymy wymianę tej izolacji na tej pozostałej sieci na powierzchni w okolicach rzeki Panew. My już widzimy na danych, że straty ciepła zostały zmniejszone z 16% do 12%. Uważam, że to jest bardzo dobry wynik. Będzie miał wymierne korzyści, jeżeli chodzi o koszt produkcji ciepła, a co za tym idzie, cena ciepła w mieście Ozienek. Te wszystkie działania, które tutaj prowadzimy, w konsekwencji mają doprowadzić do tego, że ciepło w mieście Ozienek będzie tańsze. I to chciałbym również podkreślić, biorąc pod uwagę to, że cena tego ciepła w przyszłości będzie się zmieniała, bo również zmieniają się tutaj dyrektywa w tym zakresie, która plan jest taki, żeby emisję tym certyfikatami CO2 została obniżona w przypadku ciepłowni do źródeł wytwórczych na poziomie 5 MW. To jest od 2027 roku. Taki jest projekt. Jeżeli to wejdzie, to znaczy, że taka ciepłownia jak nasza, która nie byłaby zmobilizowana, do tego systemu wejdzie, a to się będzie wiązało z dodatkowymi kosztami związanymi z właśnie emisją, z emisjami do CO2. W związku z tym tak ważne jest, żeby tę inwestycję przeprowadzić. Wierzę, że my to po prostu wykonamy, bo jesteśmy na dobrej drodze. Dlatego szanowni radni, bardzo dziękuję za dzisiaj, za opiniowanie tej uchwały. Mam nadzieję, że za tydzień zostanie ona przyjęta. Dziękuję bardzo. Jeżeli są oczywiście jakieś dalsze pytania, jestem do Państwa dyspozycji.
Dziękuję za wyczerpujące wyjaśnienia. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zabrać głos z radnych? Proszę, panie radny.
Dziękuję panie przewodniczący za udzielenie głosu. Ja może co do samej tej wizytacji, to korzystając z okazji, bo nie było tutaj okazji, to chciałbym na pewno podziękować panu prezesowi, że taka wizytacja miała miejsce, że tak powiem, że my jako radni mieliśmy przyjemność uczestniczyć w tym wyjeździe, bo nie wiem jak pozostali radni, którzy mieli przyjemność pojawić się na ciepłowni, ale na mnie osobiście zrobiło to dość duże wrażenie i sposób przedstawienia wszystkich szczegółów, bo no nie wiem, nie dociera pewno to do co niektórych, bynajmniej do mnie. Taka wizyta w terenie na pewno też dużo człowiek może się dowiedzieć od strony technicznej i jak i pan prezes, tak i pracownik, kierownik Damian, że tak powiem, byli naprawdę w stanie opowiedzieć wszystko i odpowiedzieć na wszystkie pytania. Także z tej strony za to serdecznie chciałbym podziękować panie prezesie. Dziękuję.
Dziękuję. Panie przewodniczący, udzielam panu głosu.
Dziękuję. Ja za udzielenie głosu. Ja chciałbym jeszcze podkreślić, czy ewentualnie to, o czym wspominał pan prezes spółki PGKM. Proszę zwrócić uwagę, że my mówimy o zmianie systemu ciepłowniczego i układu technologicznego do zgazowania biomasy. Na razie, na chwilę obecną, tak jak tutaj radny Kowalewski mówi, też byłem tam później razem z panem prezesem na tej ciepłowni, oglądałem, na razie to my dysponujemy tylko czymś takim jak jedno źródło, czyli stosowny i spełniający określone kryteria miał węglowy, który jest spalany na rusztach. Natomiast zmiana sposobu ogrzewania to oznacza zagospodarowania biomasy, która funkcjonuje poprzez zbieranie z naszych, no chodzi o i z Pszoku, i od mieszkańców gminy, i z okolicznych, no oczywiście tu mówimy i o słomie, i o różnych rzeczach niezależnych, które, ale mówimy i o spalaniu tych wysuszonych, tych odpadów z oczyszczalni ścieków. Tamto mieliśmy okazję też oglądać, bo problem jest również w wymiarze i tym logistycznym, ale i tym później tym finansowym, z kosztami zagospodarowania między innymi takich odpadów. No najlepiej to, co teraz widzimy, to wszyscy, każdy z nas świętował święta Bożego Narodzenia i szczęśliwy pozbył się choinek. I teraz te wszystkie choinki i z tych składowisk, i z domków prywatnych bardzo ładnie na określony część oddziału przy ciepłowni powędrują po to, żeby uczynić z nich przez ciętki biomasę, która będzie spalana, czyli w ten sposób zmniejszamy, no inaczej, poprawiamy wskaźniki zagospodarowania, na przykład biomasy, która jest generowana przez mieszkańców gminy. Spalamy, zużywamy to, co byle gdzie się poniewiera. Oczywiście przy okazji też na pewno przy tym znajdą zatrudnienie firmy, które tą biomasę do oddziału będą dostarczać. I tam będzie przetwarzane jako uczynienie z tego, jako paliwa na ten. Więc patrzmy na to takim, oczywiście ja nie chcę wyręczać pana prezesa, bo pan siedzi w tym biegle. Ja tylko z tego, co zakumałem z tego zwiedzania, to są ewentualne korzyści dla nas wszystkich. Oczywiście, że najwięcej w tym skorzystają mieszkańcy Ozimka podłączeni do ciepłociągu. Oczywiście nie dotyczy to sołectw, gdzie każdy z Państwa dysponuje własnym systemem ogrzewania, o czym wcześniej na przykład przy opiniowaniu gdzieś tam tej uchwały mówiliśmy. Także nie rozgaduję się, ja tylko chciałem to podkreślić, że dla mnie to jest bardzo istotne.
Dziękuję za głos. Panie prezesie, proszę o ustosunkowanie się.
Potem nadużywać Państwa czasu i gościnności. No, na zasadzie panie przewodniczący, bardzo dziękuję za te słowa, bo ja o tym zapomniałem, a to też jest bardzo ważne. Tak naprawdę oprócz tego, że powstanie w mieście Ozimek efektywny system ciepłowniczy, z tego co wiem, będzie to pierwszy tego typu system w województwie opolskim, to bardzo ważne jest to, że ta instalacja jest multipaliwowa. Co to oznacza? To nie jest tylko jeden rodzaj biomasy. Wiele przedsiębiorstw ciepłowniczych idzie w taką stronę, że przerabia kotły na biomasę albo montuje kotły biomasowe, ale one są na jeden rodzaj biomasy. My mamy instalację, gdzie najpierw powstaje syngas, który później jest dopalany w komorze dopalającej i, mówiąc w uproszczeniu, podgrzewana woda do odpowiedniej oczywiście temperatury technicznej, która umożliwia wprowadzenie do systemu. Natomiast ta instalacja jest multipaliwowa, co oznacza, że my możemy właśnie to, co powiedział Pan Przewodniczący, wykorzystać wszystko, całą biomasę z punktów elektrycznych, zbiórki odpadów komunalnych. Mało tego, my w momencie, kiedy rozpoczną się prace, my również rozpoczniemy na pracę nad tym, na stworzeniem w spółce systemu długofalowego, mówię tutaj 10-15 lat, dostawy tej biomasy, bo to wcale nie oznacza, że my nie możemy zawrzeć umowy z, a wręcz powinniśmy, z innymi tego typu punktami, bo jeżeli mają płacić za utylizację tej biomasy, to my ją chętnie przyjmiemy i tutaj się porozumiemy w tym zakresie, tak żeby ta korzyść była po dwóch stronach. Dlatego to jest też bardzo ważne i to, co chcę podkreślić, ta instalacja jest multipaliwowa, czyli wszystkie gałęzie, wszystkie liście, wszystko to, co jest biomasą, bo to trzeba też podkreślić, da się w tej instalacji zgazować. I tutaj dwa parametry. Musi być kaloryczność co najmniej. Ta instalacja działa od 8 godzin stanu. Więc tak naprawdę oczywiście wtedy tej biomasy musi mieć więcej. Średnio taka na przykład gałęziówka czy liście to jest kilkanaście gigajouli stanu, więc to pokazuje, jaka to jest kaloryczność i co jesteśmy w stanie zgazować. Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący za to, że przypomniał Pan o tym, że ta instalacja jest multipaliwowa i możemy wykorzystać to, co trafia do nas na przykład, ale podkreślam, w zakresie biomasy, bo to też jest ważne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za wyjaśnienia. To ja mam jeszcze też jedno krótkie pytanie. Panie Prezesie, a jak wygląda sprawa z wilgotnością? Bo wiemy, że biomasa, którą przyjmujemy na PSZOK, którą oddajemy jako mieszkańcy naszej gminy, no ona ma różną wilgotność. Ona będzie musiała być podsuszana. Jak to wygląda?
W ramach projektu myśmy go siłą rzeczy okroili i w ramach tego projektu robimy tylko i wyłącznie technologię. Zrezygnowaliśmy z dwóch magazynów, będziemy po prostu, spółka musiała je wykonać swoim suntem, ale rozłożymy to w czasie, bo przypomnę tylko, że pierwszy przetarg to było 117 milionów złotych netto, więc my teraz koncentrujemy się tylko i wyłącznie na technologii, chcemy mieć to serce, które będzie tutaj powodowało, że powstanie efektywny system ciepłowniczy, zresztą myślę sobie, rozłożymy to w czasie, pojawią się nowe środki, bo tutaj nie składamy broni, też będziemy składali projekty tam, gdzie jest to możliwe i myślę, że to zrobimy. Natomiast w ramach tego projektu jest powstanie ta hala, ona została, gdzie taka biomasa będzie przygotowywana, a później też będzie magazynowana, która doprowadzi do tego, że ta wilgotność odpowiednia będzie przygotowana. Natomiast ja dokładnego parametru wilgotności nie pamiętam, nie chciałbym Państwa wprowadzić w błąd. Nie ma problemu z tym, żeby takie liście, które trafią na PSZOK, które przejdą przez to centrum przygotowania tej biomasy, żeby trafiły później na specjalny przenośnik, który będzie to transportował tę biomasę do już tego takiego obrotowego paleniska. Znaczy takiego, to nie jest kocioł, tylko to jest komora obrotowa do zgazowania biomasy. Tak.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę. Wobec powyższego przechodzimy do opiniowania projektu uchwały zawartego w druku nr 6. Głosuje Komisja Gospodarcza. Kto jest za? Pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 6. Kto jest za? 4 głosy za. Jednogłośnie. Dziękuję.
Głosuje Komisja Rewizyjna. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku, projektu uchwały zawartego w druku nr 6. Kto jest za? 4 głosy za. Dziękuję.
Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku nr 6? Proszę o podniesienie ręki. 5 głosów za. Dziękuję.
Szanowni Radni, kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w druku nr 6? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję bardzo.
Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku nr 7 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Rozumiem, że pani skarbnik będzie się...
Szanowni radni, zmiana wieloletniej prognozy finansowej polega przede wszystkim na dokonaniu zmian załącznika nr 1 i załącznika nr 2. W załączniku nr 1 dokonuje się zmiany tylko pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 272 800 zł w kolumnie 2.1, natomiast zwiększa się wydatki majątkowe o tą samą kwotę w kolumnie 2.2. W załączniku nr 2 dokonuje się zmiany stosownie do podjętej wcześniej, przegłosowanej teraz uchwały w sprawie ciepłownictwa. W związku z dokonanymi zmianami obowiązek mamy dokonać zmiany przedsięwzięcia, które mamy zamieszczone w wieloletniej prognozie finansowej. Wprowadzamy zmianę zadania, która została wcześniej wprowadzona uchwałą, oraz wprowadzamy podwyższenie kapitału w latach 2025 do 2035 o kwotę 31 300. Corocznie wzrasta ta kwota o 2800 zł, czyli z kwoty 557 200 do kwoty 560 000. To są wszystkie zmiany. Dziękuję.
Dziękuję za wyjaśnienia. Otwieram dyskusję. Kto chciałby zabrać głos w dyskusji nad projektem uchwały zawartego w druku nr 7? Nie widzę. Wobec powyższego przechodzimy do głosowania. Opiniuje Komisja Gospodarcza. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 7? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Głosuje Komisja Rewizyjna. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartej w druku nr 7? Kto jest za? 4 głosy za, dziękuję.
Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku nr 7? Proszę o podniesienie ręki. 5 głosów za, dziękuję.
Szanowni radni, kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w druku nr 7? Kto jest za? 4 głosy za, dziękuję, jednogłośnie.
Przechodzimy do opiniowania projektu uchwały zawartego w druku nr 8 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2025. Pani skarbnik?
Szanowni radni, zmiana budżetu gminy polega przede wszystkim na zmianie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do podjętej uchwały. I zmiana polega przede wszystkim w związku z wejściem rozporządzenia Rady Ministrów 2024 pozycja 1872 w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej oraz konieczności dostosowania do tych zmian dochodów budżetowych. Dokonano przede wszystkim zmiany klasyfikacji w zakresie należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz rezerwy dochodów, o której mowa w artykule 89, zgodnie z nową ustawą o dochodach gmin, która obowiązuje od 1 stycznia 2025. Natomiast załącznik nr 2 przedstawia zmiany przychodów budżetowych. W poprzedniej uchwale podjęta była uchwała, podjęcie uchwały, udzielenie pożyczki dla Straży OSP 100 tysięcy. Chodzi tylko o zmianę paragrafu, z paragrafu 982 na paragraf 951, czyli tu nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek kwotą. Jeżeli chodzi o wydatki budżetowe, zmiana dotyczy załącznika nr 3 i 4. Załącznik nr 3 dotyczy zmian wydatków zgodnie ze strukturą, natomiast 4 w poszczególnych zadaniach. I w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania na przebudowę ulicy Jesionową, Sosnową i Leśna w kwocie 1 495 140,58 groszy, na drugie zadanie na remont cmentarnej i Sikorskiego w kwocie 925 717,09 zł, wprowadzamy wcześniej w budżecie, jeżeli szanowni radni pamiętają, w budżecie, w projekcie mieliśmy zaplanowane na te dwa zadania udział środków własnych. W związku z otrzymaniem 100% dofinansowania środki te zabieramy te środki i z likwidacji zadania budowy ulicy Technicznej, ponieważ na to nie otrzymaliśmy dofinansowania w kwocie 934 251,71 zł, tworzy się nowe zadanie pod nazwą Wykonanie dróg asfaltowych w miejscowości Krasiejów, Krzyżowa Dolina i Szczedzik. W dziale 900 dokonujemy przesunięcia zadania monitoring składowiska odpadów w kwocie 2800 zł i uzupełniamy podwyższenie kapitału do spółki z kwoty 557 200 do kwoty 560 000. Dziękuję.
Dziękuję za wyjaśnienia. Otwieram dyskusję. Kto chciałby zabrać głos? Proszę panią radną.
Ja chciałam zapytać, w których miejscach będzie wykonanie tych dróg asfaltowych w tych trzech wioskach?
Pani skarbnik, pani z...
Jak przyjdzie burmistrz udzielić dokładnie informacji, dobrze? Bo ja mam tylko podany wniosek, że w tych miejscowościach Krzyżowa Dolina, Krasiej i Szczeczyk. Nowe zadanie.
Jest duża kwota. Pana wiceburmistrza niestety nie ma, żeby mógł odpowiedzieć na to pytanie, więc proponuję 5 minut przerwy. Ogłaszam 5-minutową przerwę. Dziękuję. Dziękuję. Wznawiamy obrady na posiedzenia naszej wspólnej komisji. Jeszcze raz proszę panią radną o zadanie pytania. Pan wiceburmistrz już jest wśród nas. Chętnie odpowie na pytanie.
Jeżeli chodzi o wydatki budżetowe, w których miejscach będą wykonane te drogi asfaltowe w tych trzech miejscowościach?
Proszę państwa, mamy projekty budowane z 2002 roku, których ważność teraz w 2025 kończy się i to będą 5 odcinków jest. To jest obok Radnego Kubonia we Wstrzodziku taki odcinek od noga ulicy Leśnej, dobrze mówię?
To jest dokładnie ulica Leśna.
Ulica Leśna, która prowadzi tam do kilku domów. Później jest na Zamościu taka odnoga. Od ulicy Dolnej w Krasiowie odnoga, od ulicy Dębowej w Krasiowie odnoga i od Ozimskiej w Krzyżowej Dolinie. 5 krótkich odnóg do domów chcemy zrobić zgodnie z projektami opracowanymi w 2022 roku. I tak na marginesie, teraz jest bardzo dobry okres na przetargi. Musimy to szybko ogłosić, bo startuje po 10-12 firm, dużych, nawet na takie malutkie odnogi, bo te firmy nie mają robót z ZDW i GDAKi. I dla utrzymania pracy dla pracowników, dla maszyn jest nadzieja, że te ceny będą zdecydowanie lepsze.
Dziękuję za wyjaśnienia. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Wobec powyższego przechodzimy do opiniowania projektu uchwały zawartego w druku nr 8. Głosuje Komisja Gospodarcza. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 8? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Głosuje Komisja Rewizyjna. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 8? Kto jest za? 4 głosy za, dziękuję.
Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku nr 8? Proszę o podniesienie ręki. 5 głosów za. Dziękuję.
Szanowni radni, kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w druku nr 8? Kto jest za? 4 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Dziękuję. I tym oto sposobem zakończyliśmy pierwszy punkt naszego planu dzisiejszego posiedzenia. Przechodzimy do punktu drugiego. Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych w gminie Ozimek. Wszyscy radni dostali stosowną informację na maila poprzez BIP. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji w tym punkcie? Skoro nie widzę, przechodzimy do punktu kolejnego. Punkt trzeci. Informacja dotycząca zużycia energii przez gminę oraz podległe jej jednostki organizacyjne, włączając oświetlenie uliczne w roku 2024. Jak poprzednio, wszyscy radni otrzymali stosowne informacje na maila poprzez BIP. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, ale ja bym chciał zabrać głos i wywołać do odpowiedzi pana burmistrza, wiceburmistrza. Otrzymaliśmy zestawienie i jak widzę, oświetlenie uliczne, które zostało wymienione w poprzednim roku, że tak powiem, na LED-owe, widzimy znaczący spadek zużycia, zapotrzebowania energii elektrycznej pomiędzy rokiem 2023-2024. Niestety koszty idą do góry. Trochę więcej na ten temat. Panie wiceburmistrzu?
Proszę państwa, to jest banalna. W 2023 roku płaciliśmy 276 zł, a teraz płacimy 700 zł praktycznie i to jest w stawce ochronnej. No i teraz jakbyśmy tego nie zrealizowali, tej inwestycji, to teraz płacilibyśmy 2 miliony za całe zużycie energii w naszej gminie. Chciałem powiedzieć, że jeszcze 700 ponad opraw było wymienianych w trakcie 2024 roku. Jeżeli chodzi o zużycie energii, to musimy to porównywać między rokiem 22 a 25. W 22 roku mieliśmy jeszcze wszędzie stare oprawy, a potem myśmy ten projekt realizowali w latach 23-24. I miarodajne co do zużycia energii to będzie porównanie między rokiem 25, bo to będzie pierwszy pełny rok zużycia na nowych oprawach LED-owych, a 22 będzie to ostatni pełny rok na starych oprawach. Jeżeli chodzi o kwestię kosztu, to na to się składa wiele czynników. Teraz tutaj jest prezes zaciągnął między innymi na sali. Myślimy poważnie o zachowaniu spółdzielni energetycznej, żeby jak najwięcej tej energii, którą produkujemy w ogniwach fotowoltaicznych, panelach na szkołach, aby ją przechowywać w takim wirtualnym magazynie sieci Tauron. My pracujemy tu na wszystkie sposoby, żeby obniżyć te koszty. No i po cichu mamy też nadzieję, że kiedyś ta sytuacja na rynku energetycznym trochę się unormuje i ceny energii spadną do poziomu, nie wiem, na przykład 400 zł za mega watogodzinę.
Panie Borysiu, pomarzyć możemy, ale nadzieję trzeba mieć. Kolejne pytanie, jeśli pozwoli pan, że zadam. W tabeli numer 4 mamy liczbę punktów o poszczególnej mocy oprawy. Jest ładne zestawienie, pięknie, ładnie, ale jest 379 punktów, które mają brak danych. Co jest tego powodem? Chodzi o co? Inwentaryzację, uszczegółowienie? Czy to są stare oprawy, które jeszcze podlegają pod wymianę?
Państwa, tu są część jest starych, a część jest opraw LED-owych robionych na przykład 7 czy 8 lat temu. I my dokładnie nie potrafimy dotrzeć do dokumentacji, jaka jest moc tej oprawy. Tu mamy różne oprawy, tak zwane przejściowe. I oprócz tego jeszcze w części opraw tych starych były wymieniane same żarówki. Na zlecenie nasze robiły to albo firmy zewnętrzne, albo Tauron Nowe Technologie, albo kiedyś Tauron Dystrybucja. No i nie wiemy, jakie tam zamontowano żarówki, a teraz zlecenie takiej usługi, żeby wynająć podnośnik i dokładnie oglądać, jaka tam jest oprawa, no jest na razie trochę może zbyteczna.
Dziękuję, to było takie pytanie. To było pytanie retoryczne, kwestia wyjaśnienia, bo tak jak widzę jest nieokreślone, to tak troszkę mi się to nie podoba, wolę mieć jasno i wyraźnie określone w tego typu zestawieniach. Dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji w tym punkcie? Proszę, panie przewodniczący.
Chciałbym zwrócić uwagę na kurczę, na tabelkę numer 1. Po działaniach związanych z wymianą opraw. Rok 2023. Suma. Ilość energii zakupionej w megawattogodzinach. 1244,841, bo to megawattogodzin. Natomiast w 2024 977,834. Bo wymiar finansowy, to o czym pan zastępca burmistrza wspominał, to oczywiście, że to jest istotne. Chociaż proszę zwrócić uwagę, bo tam, żeby się nie wdawać, oświetlenie uliczne, budynek socjalny, świetlice, budynek urzędu i tak dalej, ale proszę zauważyć w 2023 roku. Koszt energii 503,734, mówię cały czas o tabeli numer 1, a koszt dystrybucji 516,000, czyli rozdział energii, dostarczanie kosztuje więcej niż sama energia jako taka. Natomiast po tych zmianach w 2024 mamy 722,000 za energię, ale to jest to w nawiązaniu do wypowiedzi pana zastępcy burmistrza, a 479, czyli też mniej niż było w roku 2023 za dystrybucję energii. To oznacza, jak sensownym było działanie no wszystkich, i burmistrza, ale i rady, która akceptuje i później przetargu na wymianę tych oświetleń z ogromną ilością wymian przecież, że to są te kierunki, które przynoszą oczekiwane efekty. Ja tylko chciałem jak gdyby zaakcentować kwestię tych podziałów, bo później pewnie, że możemy się wdawać w jakieś analizy, czy na świetlicach, czy na remizach utrzymało się na tym samym poziomie, mówię o wymiarze fizycznym, bo wymiar złotówkowy, tak jak jak w przypadku rachunków u każdego z nas. Nie porównuj sytuacji sprzed 2 lat do sytuacji dzisiejszej, bo żyjemy w zupełnie innych, tam jeszcze jakieś tarcze, jakieś cuda, wianki. Dzisiaj jesteś właściwie niby jeszcze pod tą osłoną, ale właściwie jesteś tak na dobrej drodze, na celowniku do strzału, a zwłaszcza od 1 lipca 25. Dziękuję.
Dziękuję za głos w dyskusji. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Na sam koniec, panie burmistrzu, a czy są jakieś plany na ograniczenie, redukcję kosztów energii w gminie Ozimek? Co roku płacimy coraz więcej, aktualnie w 24. Suma summarum koszt zakupu energii 1 200 000. Z naszego budżetu jest to dużo.
Proszę Państwa, w czwartek, tutaj prezes mnie poprawi bodajże, w czwartek jest spotkanie burmistrza z firmą Voltra. To jest grupa zakupowa, u którejśmy robili przetarg na całą gminę na temat renegocjacji kontraktu na rok 25 i 26. Może się uda coś zrobić, ale to jest aspekt jest zależny od wielu czynników, od cen światowych, cen energii, od cen nośników energii, od naszych rozwiązań prawnych. Słuchajcie, to jest temat, gdybyśmy teraz tu zobaczyli dyskusję, to możemy skończyć jutro śniadaniem.
Dziękuję, rozumiem. Na tej naszej pięknej kuli ziemskiej mamy aktualnie małą zmianę w jednym z dużych państw, które mówi, że Zielony Ład należy do kosza wyrzucić. Prywatnie popieram. Mam nadzieję, że nasi możnowładcy też w końcu pójdą po rozum do głowy i pewne rozwiązania proekologiczne, które przynoszą więcej straty niż zysku, też jest w stanie to przyznać się do błędu. Ale to tak dygresyjnie, że tak powiem, moje zdanie. Dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Wobec powyższego przechodzimy do punktu 4. Sprawy równe i organizacyjne. Słucham. Kto chce zabrać głos w punkcie sprawy równe organizacyjne, czyli... To pani przewodnicząca, proszę.
Ja mam pytanie do pana burmistrza. Panie burmistrzu, co z naszymi nieświecącymi lampami? Co się dzieje?
Proszę państwa, w umowie, który był wzorem BGK, ja sobie stałem na forum sołtysów, w umowie, który nie mamy określonego terminu załatwienia usługi gwarancyjnej. Zmieniliśmy lidera konsorcjum, jest postęp, to znaczy ta firma teraz mamy tak ustalone nieformalnie, nie na papierze, przyjeżdża raz na 2 tygodnie. 2-3 elektryków i podnośnik koszowy. To jest ekipa. Byli tutaj w środę czy czwartek poprzedni? 6 byli. I 8 usterek naprawili. Z czego? Od razu to mówię. 4 usterki to były oprawy gwarancyjne, a 4 to były inne awarie, bo na oprawę składa się jeszcze bezpiecznik, zasilacz, sterownik i wiele innych rzeczy. Mają teraz w tym tygodniu też przyjechać i kolejne będziemy punkty świetne naprawiać. Wszystko zależy też od jaka to jest usługa. Czyli niekiedy jak jest bezpieczny, to naprawa trwa dosłownie 3 minuty, a jeżeli jest to coś poważniejszego, to niekiedy ustalanie, co jest powodem tej usterki, jest dłuższe niż ta naprawa. Nie mogę Państwu zagwarantować, kiedy będą te wszystkie prawy naprawione. Mogę Państwu tylko zagwarantować teraz to, że mamy wreszcie uzgodnione jest cała lista, prowadzona skrupulatnie przez nowego pracownika, wysyłana jest do firmy do Wrocławia i co 2 tygodnie ta ekipa tu będzie przyjeżdżała.
Czy pochyli się Pan Burmistrz nad jedną lampą na fabrycznej? Jest. Przy posesji numer 6. Przy Państwa Baron. To już na pewno jest Panu znane. Też. Dziękuję. Nie, to są zwykłe, to są fabryczne.
To jest tak, jedna z tych lamp, którą pytał radny. Magia, nie ma, świeci.
Dobra, idziemy dalej, nie?
Dobrze, dziękuję. Następny głos w dyskusji.
No, zadzwonić do pana Prąka na przykład i on całą tą listę ma i podyktuje, co jest, czego nie ma. Ja wiem, tylko ja naprawdę...
Każde wasze zgłoszenie, każdy SMS od sołtysa, od radnego, ja robię prześlij dalej do pracownika. Później to sprawdzam, ale no, prosiłbym radnych, żeby się nie wymagali, żebym ja znał każdy adres na pamięć. No, w gminie jest 2500 bodajże punktów świetnych. No, nie ma możliwości, abym ja te adresy zapamiętał. I mam taki odruch zrobiony, że robię to od razu, jak przeczytam, żeby nie zapomnieć.
Dziękuję. Proszę panie radny Siliwek.
Ja zostanę przy temacie lamp, bo on jest bardzo kontrowersyjny, bym powiedział, że nawet bardziej niż dziury na drodze, na drogach, które mamy, ale idą w dobrym kierunku, więc tutaj powiem, że oświetlenie jest moim zdaniem gorsze. Tylko jest pytanie, bo we wrześniu ubiegłego roku przyjechała firma pana ze Wschodniej, jednego z członków konsorcjum i oni wtedy wymienili wszystkie te, które były do zrobienia i wtedy świeciło po ich interwencji 100% lamp w naszej gminie. Od tego czasu, nie wiem ile razy była firma z Wrocławia, ale oni nie wymieniają wszystkich i od praktycznie września tamtego roku, to już mamy pół roku, kiedy borykamy się z tematami wymiany opraw LED-owych, bo one się palą. I teraz ostatnio było, pan burmistrz wspomniał, 8 lamp wymienili, ale ile jeszcze kilkadziesiąt jest do roboty? No właśnie, jak to wygląda, bo oni przyjeżdżają co 2 tygodnie, czyli w sumie 2 razy można powiedzieć w miesiącu, wymieniają te lampy, a co chwilę sołtysi zgłaszają, jest burza na grupie sołtysów, pan burmistrz dobrze o tym wie, że co chwilę w sołectwach palą się i nawet ciągi dróg, no i mamy problem z wymianą tych opraw.
A tylko jeszcze krótko. Jeżeli cały ciąg nie świeci, to na ogół nie psują się oprawy, tylko zepsuł się sterownik w szafce. To jest trochę łatwiej, bo wymiana sterownika czy naprawa sterownika uruchamia całą linię. Jeżeli się palą pojedyncze naprawy, no to zgodnie z tą umową i telefonami, jak osobiście dzwonię do tego teraz nowego lidera konsorcjum, prosimy go, żeby jak najczęściej przyjeżdżał, tylko że on też dostaje listę i on sobie to planuje. On nie jest w stanie, z Państwa, jedna ekipa z Wrocławia ogarnąć Krzyżową Dolinę, Mnichów, Skrasiejów i Szczedrzyn, nie? Oni to po prostu sobie planują, na przykład logistycznie, żeby jak najmniej kilometrów zrobić, jak najwięcej naprawić, no to planują teraz, strzelam. Nowa Wschodnia, Krzyżowa, Krasiejów. Następna wizyta na przykład to będzie Szczedrzyk, Dylaki, Bieszczynnik. No i teraz no, staramy się przyspieszyć, żeby przyjechali jak najszybciej i wymienili te oprawy. Jeszcze wiemy z konferencji i z innych źródeł, że te oprawy się palą do 2 lat. Potem jak już ta oprawa wytrzyma, najczęściej się do oprawy się dostaje wilgoć, dostaje się woda i się spali zasilacz. Jeżeli ta oprawa jest szczelna przez pierwsze 2 lata, przez pierwsze 2 sezony, to jest ogromne prawdopodobieństwo, że wytrzyma do końca gwarancji. Gwarancję mamy wynegocjowaną rewelacyjną 10 lat.
A mam pytanie odnośnie kontroli przez pracownika merytorycznego. Czy ktoś sprawdza to po ich interwencji, po wymianach lamp, po tym wszystkim? Bo cały czas będę nawiązywał, że po ostatniej wymianie w Nowej Wschodniej na ulicy Piotra Kuczki tak zamontowali tą lampę, że nie świeci tak, jak ma świecić.
Pracownik jeździ i sprawdza, dostaje sprawozdanie z firmy i następnego dnia jedzie w godzinach wieczornych i sprawdza, czy ta lampa świeci. Mhm. Ale co do kąta, no to tam to jest kwestia subiektywna. No mieliśmy sytuacje takie, że w Grodzczu akurat ludzie informowali, że jest zły kąt, nie? A potem pracownicy dotyczący utrzymania dróg Gdace dokładnie nam wyjaśnili, że to jest z normą, taki kąt musi być. No. To jest też niekiedy subiektywne uczucie, jaki powinien być kąt świecenia tej lampy, czy on więcej oświeca ogródka, czy on oświeca więcej drogi. Zasada jest taka, że ma jak najwięcej oświecać drogi lub skrzyżowania. Taka jest zasada stosowana.
Zgadza się, ale a propos Piotra Kuczki, dostał pan ode mnie zdjęcia, że oświetla 3/4 elewacji budynku, który jest w odległości od drogi, nie chciałbym tu skłamać, ale przynajmniej 8 metrów. Nie. Nie.
Proszę o powagę.
No. Ale tutaj mówię w tym, żeby sprawdzać po nich, co oni robią, co naprawiają, czy my płacą, bo chodzi o to, że my za pewne rzeczy im płacimy. Czy my faktycznie płacimy za to, za co chcemy, żeby było zrobione, czy po prostu my im płacimy, a oni i tak tego nie wykonują. Chodzi o taką drobny nadzór nad...
Nie płacimy za serwis gwarancyjny, płacimy za usługi dodatkowe.
Dziękuję. Dziękuję. Proszę panią radną.
A czy możemy dostać na maila listę takich zgłoszonych latarni? Żebyśmy nie musieli każdy wykonywać telefonu do pana.
Bardzo dobry pomysł, Rąka. Panie wiceburmistrzu, to chyba będzie bardzo szybkie do Tak. To będzie chyba bardzo szybkie. Dobrze, dziękuję. Następny głos w dyskusji, proszę, pana radnego.
Panie burmistrzu, jeszcze pytanie właściwie o realizację ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Wygrały 3 zadania. Ten plac kościelny widzimy zrealizowany, podwórko przy Trójce zrealizowane. Tam jeszcze było 3 projekt, mianowicie wykonanie, doprowadzenie wody bieżącej do ogródków działkowych. Sezon działkowy wkrótce też się zacznie i stąd też pytanie, jakby na jakim etapie jesteśmy.
Proszę.
Zadanie to ma zrealizować przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej mieszkaniowej. No jest duży kłopot prawny, aby to gmina zrealizowała i chcemy, żeby to no nie teraz, tylko na wiosnę, żeby to zrobiło przedsiębiorstwo naszej gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Tak jest. Czy nie chcę dyskutować?
No. Ja mogę sobie zdać
mikrofon. Okej.
Dobrze. Kto chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji w sprawach różnych i organizacyjnych? Panie przodem, proszę panią.
Dziękuję. Ja chciałam poznać termin przycięcia gałęzi drzew nad chodnikami. Kiedy możemy się spodziewać? W tamtym roku o to pytałam.
Przetarg jest ogłoszony, otwarcie oferty chyba w tym tygodniu. Jak zawrzemy umowę w marcu, no to zaraz to jest pierwsza czynność w harmonogramie. Przetarg jest na bitwie ogłoszony i w tym tygodniu, jutro chyba nawet. Przepraszam, sekundkę. Nie wiem, teraz. Nie wiem, nie zapisałem, kiedy jest otwarcie ofert. W tym tygodniu otwieramy chyba oferty na przycięcie, na wszystkie utrzymanie zieleni miejskiej i to będzie realizowane w tym przetargu. Na koniec marca.
Jeżeli nie będzie odwołania firmy. Otwieramy oferty.
Dziękuję. Proszę panie radny.
Ja mam tylko małe pytanko, jeżeli chodzi o uzupełnienie, jeżeli chodzi o te oświetlenia. Czy można by było to zrobić w ten sposób, że będzie to cykliczne, a nie tylko jednorazowo, a więc w częstotliwości raz na miesiąc, raz na dwa, żebyśmy dostali informacje, które zostały już naprawione, a które nie? Żeby po prostu to miało sens, bo nie będziemy wracać do tematu. Dzięki.
Dziękuję. Kolejny głos w dyskusji. Kto chce zabrać? Proszę panie radny Kowalewski.
Dziękuję panie przewodniczący za udzielenie głosu. Szanowni radni, panie burmistrzu, też w kwestii oświetlenia. Punkt w Antoniowie na przejściu dla pieszych. Nie wiem, czy zgłoszony, czy nie. Jak już jest ta dyskusja tutaj tak dość intensywna, to przerażającym zdaje się tylko jeden fakt, że po dokonaniu tej wymiany oświetlenia, tych punktów trochę było, nawet bardzo dużo, powiem. Kwestia finansowa to każdemu jest chyba znana. Przeraża tylko trochę ta żywotność tych punktów, bo no, jednak widzimy w mieście, w sołectwach, że te awarie się zdarzają. No, ja dla swojego przykładu, nawet dla przejściu dla pieszych w Antoniowie na drodze wojewódzkiej 463, no nie za długo działała ta lampa. No to co uspokaja ewentualnie, no to ta gwarancja z pana strony, że jest ta gwarancja 10-letnia. Miejmy nadzieję, że to wszystko będzie funkcjonować i w perspektywie czasu będziemy unikać, że tak powiem, tych awarii. Dziękuję.
Nie rozumiem teraz radnego Kowalewskiego, bo myśmy wymienili 2049 opraw. Chyba ja coś teraz źle liczę chyba. W karcie katalogowej, co z radnym tłumaczyłem, mamy 5% awaryjność jest z tych lamp przez pierwsze 2 lata, tak? 5% z 2000 to jest 100 lamp. My teraz mamy u 4 zgłoszonych, było ponad 30, to jest 20. No ja jestem zachwycony, że tak mało lamp się pali. Ja teraz nie wiem, skąd radny wziął te informacje dotyczące spalonych lamp, bo ja jestem zachwycony, ja byłem przerażony tą kartą katalogową tych opraw, kluczem jest luk z Zielonej Góry, te 5% ja byłem przerażony, że będzie afera o 100 lamp, nie? A my tu mamy 20 parę na list i chciałem zapytać radnego, skąd ma radny informację, że one się tak mocno palą ponad kartę katalogową? Skąd pochodzą te dane źródłowe?
To znaczy się może nie dane źródłowe, ale pomijając kwestię tego, że no miało się to znacząco poprawić, no to jednak słychać gdzieś głosy, że te uszkodzenia gdzieś występują. No nie wiem, no tak jak mówię, na samym przykładzie Antoniowa niedawna realizacja zadania przejścia dla pieszych, od 3 tygodni lampa nie świeci. No to panie burmistrzu, jest to trochę nie tak, jak powinno być.
Ad vocem może między waszą panowie dyskusją, wrzuciłem tylko dwa zdania. Jeden pan widzi, że lampy nie świecą, drugi, że realizujecie. Problem chyba nie jest tyle, że się lampy palą, tylko jak często są naprawiane. I tu jest chyba problem, czyli jest problem z firmą, która...
Ja byłem przerażony, bo radny użył wyrazu takiego, że lampy się palą niewspółmiernie duża ilość. To skąd ma radny te dane, jeżeli w karcie katalogowej jest 5%, czyli 100? No i teraz mi się wydaje, że to jest taka sytuacja, że po prostu jest wymienionych 300 lamp w danym, 200 lamp w danym sołectwie,
jedna nie świeci, czy tam dwie, tu akurat jest bardzo pójny i szczęśliwy w tym przejściu dla pieszych, tylko że tam w ogóle najlepsze to jest to, że tam w ogóle nie było doświetlenia, to jest nowe punkty są świetne i teraz jest cała zadyma o dwie lampy. Nikt nie patrzy, to jest właśnie po prostu Polska, dramat naszego kraju, że na 200 lamp ludzie nie są wdzięczni, nie są zadowoleni, że 198 lamp świeci, tylko że było zadymę z dwóch lamp. To jest dramat naszego kraju, ogólnie naszej kultury.
Nie było nic, a teraz jest lampa i jest jeszcze gorzej.
Więc podsumowując. Dziękuję.
Znaczy ja mogę coś
Kto chciałby jeszcze zabrać głos w sprawach różnych i organizacyjnych? To panie przewodniczący, proszę, udziela pan głosu.
Za tydzień, jak przebrniemy, czyli przejdziemy w porządku obrad nad procedowaniem nad uchwałami, to później przedstawiciel Remondisu zaprezentuje nam w postaci tych takich rzutnikowo, jakichś tam innych prezentacji.
Czyli by było bez mikrofonu. Żeby to było nie w obradach sesji, tylko przerwa. Źle. Kończy przewodniczący obrady i później jest punkt dodatkowy, a dotyczący...
I zostajemy na jakąś tam chwilę, bo to nie sztuka, tak jak, proszę Państwa, jak pojechaliśmy na oczyszczalnię ścieków do Antoniowa, jak część z Państwa była przynajmniej po to, żeby widzieć fizycznie, zobacz, pomacaj to, kurde, tak funkcjonuje na tej ciepłowni, tak samo i tutaj. No to nie sztuka pojechać po prostu pod tą łódź, tłuc się 2 godziny w jedną stronę, no i co, damy się kupić obiadem, który nam remont dyspo potem, dlatego... Przepraszam.
Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Lecimy dalej z tematami w sprawach różnych organizacyjnych. Kto chciałby jeszcze zabrać głos? Panie radny Kowalewski, już pan miał dzisiaj swoje 5 minut. Proszę.
Komisja, chciałbym przypomnieć, panie przewodniczący, że komisje są spotkaniami roboczymi i jak najbardziej jest zalecane, żeby jak najdłużej i najbardziej wyczerpująco na nich mówić,
przewodniczący, żeby
unikać dyskusji na sesji. Panie burmistrzu, ja tylko krótko jeszcze chciałbym podpytać o te kontenery na te ubrania, które stoją jeszcze, bo myśmy mieli przyjemność rozmawiać, że tam one będą zabierane, że jakaś umowa tam została wypowiedziana i odbiorca zobowiązał się do zabrania tych kontenerów. No, patrząc na tą sytuację, która teraz jest, to za chwilę też możemy mieć problem znowu z tymi ubraniami, bo...
Dwa konkrety, jeden do kolei,
Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji ogólnej? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 5. Ocena wykonania zadań inwestycyjnych ujętych w planie Funduszu Sołeckiego i budżetu obywatelskiego w 2024 roku. To jest temat dla Komisji Finansowo-Gospodarczej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska. Otrzymaliście Państwo na maila stosowne dane. Przed komisją pozwoliłem sobie przedstawić Państwu draft oceny, który przygotowałem. Jest to krótki, zwięzły i tak powiem na temat. Czy są głosy w dyskusji co do tego, co do oceny? Jeśli nie widzę, to poddaję pod głosowanie ocenę Komisji Finansowo-Gospodarczej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska dotyczące wykonania zadań inwestycyjnych ujętych w planie Funduszu Sołeckiego i budżetu obywatelskiego w 2024 roku. Kto z radnych jest za przyjęciem oceny jako oceny komisji? 4 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję. Komisja Finansowo-Gospodarcza zakończyła swój plan. Czy komisja jeszcze...
Komisja Oświaty już też wyczerpała wszystkie tematy, czyli mamy zakończoną komisję jak na dzisiaj.
Czy jeszcze?
Komisja Rewizyjna po 5-minutowej przerwie wznowi obrady.
Szanowni radni, nasza komisja skarg, wniosków i petycji również ogłaszam 5-minutową przerwę i po 5-minutowej przerwie wznawiamy obrady naszej komisji. Dziękuję.
Wobec wyczerpania tematów Komisja Oświaty i Komisja Gospodarcza zakończa swoje obrady. Dziękuję.
Wznawiam po przerwie posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Przechodzimy do punktu 6. Przyjęcie protokołu z kontroli wydatkowania środków budżetowych na budowy i remonty dróg na terenie gminy Ozimek w latach 2023-2024. Do widzenia. Czy radni, członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z projektem protokołu, który otrzymali na swoje skrzynki mailowe? Dostali. Czy macie jakieś pytania, zastrzeżenia, wnioski, uwagi co do przedstawionego protokołu? Dobrze, wobec braku pytań, wniosków i uwag co do protokołu przejdziemy do głosowania i nad ustaleniem protokołu jako protokołu oficjalnego Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli. To z obecnych członków dodam jeszcze tylko, że po wznowieniu komisji, posiedzenia Komisji Rewizyjnej po przerwie radnych jest 4 członków Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna obraduje w pełnym składzie, co stanowi kworum do podejmowania decyzji. I przejdziemy do głosowania na temat protokołu z kontroli. Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za przyjęciem protokołu z Komisji Rewizyjnej z kontroli wydatkowania środków budżetowych na budowę i remonty dróg gminnych w latach 2023-2024. Kto jest za? 4 głosy za. Dziękuję jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 7. Wybór wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Czy mamy tutaj, czy mamy tutaj chętnych, bo ja bym tutaj zgłosił propozycję wyboru na wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej naszą członkinię radną panią Agnieszkę Dudek. Czy pani radna Agnieszka Dudek wyraża zgodę na kandydowanie?
Tak, wyrażam zgodę.
Dziękuję. Czy ktoś ma jakieś pytania, uwagi odnośnie kandydatury naszej członkini? Nie. Super. Panie radne, proszę tylko do mikrofonu, żeby się nagrywało wszystko. Teraz.
Uważam, iż wybór Agnieszki jest to najlepszy wybór.
Bardzo dziękuję. W takim razie przejdźmy do głosowania. Kto jest za wyborem naszej obecnej jeszcze członkini, szanownej radnej Agnieszki Dudek na wiceprzewodniczącą naszej komisji? Kto jest z członków za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 3 głosy za. Radna Agnieszka Dudek nie głosowała w tej sprawie, we własnej sprawie. Szczerze powiem tak, gratuluję pani wiceprzewodniczącą. Może podejdę. Także gratuluję przyjęcia tej zaszczytnej i jakże niełatwej funkcji. Coś mogę na ten temat powiedzieć po niespełna roku, że nie jest to takie proste i jest to bardzo wymagające i wymaga dużego zaangażowania w sprawy komisji. Wobec powyższego wyczerpania porządku dzisiejszych obrad dziękuję wszystkim członkom Komisji Rewizyjnej za uczestnictwo i aktywne włączenie się w pracę. Na tym dziękuję i zamykam posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Dziękuję.